A powtórzyłabyś kwestię za droniczką, bo nie włączyłam nagrywania?
I to było, kiedy miałam właśnie 4 lata.
Jestem taką osobą, która ma milion pomysłów na sekundę.
Ale moja mama była przeciwko temu.
Się staram dawać drugą szansę.
Dlatego wtedy stanąłem w jego obronie.
Nigdy nie byłam jakąś buntowniczką. Zawsze starałam się być grzeczna.
Mały dzień, jedno wyrwanie się ze szkoły niby nic nie zmieniało.
My też chcemy pospać dłużej.
Mama była taka trochę zdziwiona, tak naprawdę wkurzona.
Jakoś z tym żyję.
Moi rodzice mówili, że sobie odpuściła.
To znam, że to nigdy się nie dokonała.
W końcu, po wielu, wielu godzinach kłótni,
krzyknąłem, czy wy chcecie odebrać uczniom ich zniżki?
Buntowniczy.
Ambitni.
Poszukujący. Zapraszamy na podcast Kim jesteśmy, kim chcemy być.
Jesteśmy 17-osobową grupą, która spotkała się w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.
Jaki słaby głosik ci się zrobił.
No, się trochę ten.
Postanowiliśmy nagrać podcast i tutaj do końca.
Postanowiliśmy nagrać podcast o poszukiwaniu tożsamości, o przyszłości i o buncie.
Ja jako tako nigdy nie byłam jakąś buntowniczką. Zawsze starałam się być grzeczna i nadal mi to zostało. No ale jak przychodziło leżakowanie w przedszkolu, zawsze miałam problemy ze spaniem. Nawet jako bobas moja mama mi mówiła, że nie spałam więcej w dzień niż 30 minut. No i w przedszkolu nadal tak było. Leżałam grzecznie, ale nie mogłam tak leżeć po prostu. Gryzłam koszulkę, no bo mi się nudziło, no byłam dzieckiem. Przyszedł czas, kiedy mama odbierała piżamę do prania, no i zobaczyła, że jest przegryziona. Niczym mysz wygryzłam dziurę w koszulce.
Pierwszy mój bunt był taki, jak miałem 10 lat, mniej więcej 10 lat, chodziłem na zajęcia pływackie. Były organizowane różne turnieje. Ja średnio chciałem uczestniczyć w tych turniejach, mama mnie trochę do tego zmuszała. Pewnego dnia powiedziałem mamie, że ja już nie chcę uczestniczyć w tych turniejach. No i co? Mama była taka trochę zdziwiona. Tak naprawdę wkurzona. Ja mówię mamie, nie, no ja nie chcę uczestniczyć w tym. Przecież ja nie mam w tym frajdy. Czemu ja mam to robić? No i mama mi powiedziała, nie no, masz iść. Ale jej tak, stawiłem na swoim. Nie poszedłem. Mama była zła, ale ja byłem z siebie dumny. To było najważniejsze dla mnie.
Pierwszy raz, kiedy zbuntowałem się, była to 4. klasa, kiedy to cała moja klasa chciała iść na wagary. Był to pierwszy dzień wiosny, dzień wagarowicza, wszyscy chcieli to uczcić. Mały dzień, jedno wyrwanie się ze szkoły niby nic nie zmieniało. Ja jednak nie zgadzałem się na to, żebym poszedł z nimi, ponieważ bałem się konsekwencji. Po pierwsze rodzice, a po drugie nauczyciele. Na pewno byłem jedną z nielicznych osób, która została w szkole i nie poszła na te wagary. I finalnie wyszło mi to na dobre, bo nasza wychowawczyni bardzo się na nich wkurzyła. Mieli chyba tam obniżoną ocenę zachowania i pani wychowawczyni była naprawdę zła.
Moja historia buntu zaczęła się od zaproszenia na kurs. Ten kurs był dla mnie bardzo ważny i w końcu dostałem na niego zaproszenie. Był to kurs związany z harcerstwem. Gdy dostałem to zaproszenie, od razu pobiegłem pochwalić się moim rodzicom. Niestety termin kursu był mocno związany z wydarzeniem rodzinnym. Był to obiad na Dzień Babci i no niestety zgrywało się to też godzinowo i rodzice nie chcieli, żebym jechał na ten kurs, woleli, żebym poszedł na obiad. Ja nie rozumiałem, czemu rodzice mi to zabraniają. W końcu, po wielu, wielu, wielu godzinach kłótni, rodzice zgodzili się na moją propozycję, że pojadę na ten kurs i jak najszybciej wrócę na ten obiad do babci. Gdy pojechałem na ten kurs, nadal miałem taką rozterkę, czy na pewno dobrze postąpiłem, czy to na pewno będzie lepsze od tego obiadu u babci. Ale gdy kurs się rozpoczął, byłem tak pochłonięty tym kursem, pracą na kursie, że już nie zwracałem uwagi na tą rozterkę, już się nie zastanawiałem nad tym. I gdy kurs się zakończył, Od razu pojechałem do babci. Na całe szczęście zdążyłem na przysłowiowy deser, ale uważam do teraz, i wtedy również tak uważałem, że dobrze postąpiłem, ponieważ poznałem wielu ciekawych ludzi.
Wyszliśmy na warszawską Starówkę. Postanowiliśmy przekonać się, czy inni też zadają lub zadawali sobie takie pytania jak my.
Jak się pan buntował, jak pan był nastolatkiem?
Może jak stan wojenny był, to właśnie to nie był bunt. To było coś takiego, że po prostu wszędzie, na każdym kroku była inwigilacja i pamiętam, jak byłem takim nastolatkiem, to miałem taką kurtkę i były napisy US Air Force, lotnictwo amerykańskie i tam jeszcze jakieś wojskowe i jakieś mnie zamowcy zatrzymali i się pytałem, co to jest. A my to naszywki, a oni mówią, dobra, mówi, masz jakiś nóż, to prój to. A ja mówię, nie mam żadnego noża. No jakbym powiedział, że mam nóż, to by mnie aresztowali, że mam nóż, prawda? No i kazali mi to próć. No i tak się zbuntowałem, że jednym tak zacząłem próć, ale nie odprułem i w końcu te naszywki na kurtce przynosiłem do końca stanu wojennego. Moja forma buntu była taka, tak.
Buntowałaś się, jak byłaś mała?
Bardzo.
Opowiedz coś troszkę o tym.
Byłam, nie pamiętam ile, ale może koło 11-12 lat. Mieszkaliśmy u babci. Ja dostawałam dużo kar, bo a to późno wracałam. I pamiętam, że mama chodziła do pracy i mieszkaliśmy u babci. No i sytuacja wyglądała tak, że babcia chodziła gdzieś do sklepu czy gdzieś do znajomych, a ja szybko przez okno uciekałam i potem po prostu patrząc, czy gdzieś tam nie ma ich w naszych rejonach, to szybko wracałam do domu. Ja byłam takim dzieckiem dosyć szalonym. Strasznie chciałam się bawić, bo wtedy jeszcze nie było tak dosyć dużo tych telefonów, jak teraz na przykład dzieciaki siedzą i po prostu korzystałam z tego, co miałam.
A czy czegoś się nauczyłaś z tych sytuacji takich buntowniczych?
W sumie to chyba raczej nie.
A teraz nadal się buntujesz?
Nie, już nie, ponieważ jakby straciłam tatę i po prostu mama jest ze mną sama i po prostu robię to tak, żeby ona po prostu się nie przejmowała dosyć problemami takimi, jak przeszliśmy i staram się jakby nie buntować, ani nie robić jej krzywdy, nie krzyczeć czy cokolwiek.
Czasami nasz bunt jest na małą skalę, ale doprowadza do dużych zmian.
Miałam jakieś 13 lat i generalnie w mojej rodzinie kobiety nie ćwiczyły jakichś sztuk walki, ani takich sportów, bardziej agresywnych bym powiedziała. Tata nie chciał, żebym chodziła na boks, powiedział, że dostanę w nos, że ktoś mnie uderzy, że będzie źle. W ogóle będę miała krzywy nos i to jest jakby najgorsze, co może mi się stać. Wiem, że moja motywacja jest trochę zabawna. Chciałam umieć się obronić przed niektórymi kolegami, którzy mi dokuczali w szkole. Chciałam zemsty. Jakby ta zemsta nigdy się nie dokonała, nigdy nie uderzyłam żadnego z nich, ale sama świadomość tego, że w razie gdybym chciała, to bym mogła ich uderzyć, to była dla mnie na tyle duża pewność siebie, że to mi jakby wystarczyło, żeby pójść. Wcześniej byłam taką osobą dosyć skrytą, lękliwą i bardzo nie wierzyłam w siebie. I te treningi bokserskie, każdy trening był dla mnie takim dowartościowaniem się. Owszem, były takie treningi, w których dostałam w nos, dostałam w twarz, albo nie wiem, płakałam, albo byłam zła. I no, to nie były wtedy jakieś fajne dla mnie treningi, ale one też mnie dużo nauczyły. I myślę, że gdyby nie ten boks, to nie byłabym teraz taka pewna siebie, jak jestem.
Pamiętam, że w 7 albo 8 klasie zaczynaliśmy w środę o 8 rano lekcję geografii. Czy zaczynaliśmy tą lekcję? No nie zaczynaliśmy, bo pani przychodziła o 8.30 albo o 8.25 i tak naprawdę cała lekcja mijała na tym, że na nią czekaliśmy. Oczywiście pani Marlena jest cudowną osobą, dalej ją lubię bardzo i zawsze była bardzo zabawna, nosiła buty na obcasie, dzięki temu słyszeliśmy, że ona już idzie po tym korytarzu i słyszeliśmy tylko to tup, 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 tup. Pewnego razu Rafał z klasy padł na pomysł, że pójdzie po klucze do klasy, do pani woźnej i my wejdziemy do tej klasy. No i my weszliśmy do tej klasy i akurat to była 8:10 jakoś. Czekamy na panią. Czekamy, czekamy. U mnie w szkole były takie okienka na drzwiach. Pani przyszła i myślała, że nas tam nie ma. Więc poszła nas szukać, bo oczywiście nie wpadła na to, że weszliśmy do klasy. I dopiero później wróciła do tej klasy i zaczęła łomotać w drzwi, żebyśmy ją wpuścili. W pewnym momencie, kiedy ona już się trochę zdenerwowała, mój kolega wziął klucze i tylko zaczął nimi machać tak przed tym okienkiem i zaczął się śmiać. I pani powiedziała, że ona już się nie będzie spóźniać, tylko żebyśmy ją wpuścili. Wpuściliśmy ją. Czy za tydzień się spóźniła? Tak, ale już tylko 5 minut, a nie 20 czy 25.
Kiedy byłam mała, to bardzo lubiłam oglądać różnych influencerów i tak dalej. I kiedyś sobie powiedziałam, że bardzo bym chciała też tak nagrywać, ale moja mama była przeciwko temu, bo uważała, że to jest takie, że nie ma na to przyszłości i tak dalej. Nawet jak jej mówiłam, że chciałabym to po prostu robić jako takie dodatkowe zajęcie. W 7 klasie zaczęłam czytać książki i stwierdziłam, że w sumie chciałabym założyć takie konto na Instagramie, gdzie bym pokazywała moje zainteresowanie i dzieliła się z tym innymi ludźmi. I założyłam to konto, zaczęłam nagrywać i tak naprawdę moja mama o tym nie wiedziała, bo nie powiedziała jej w sumie o tym nigdy. Też jej się nigdy nie pokazały te rolki na Instagramie. I tak naprawdę ona się dowiedziała o tym chyba 3 miesiące temu. I po fakcie, jak ona zobaczyła, że w sumie lubię to robić i naprawdę ludzie też to oglądają, no to nie miała jakby nic takiego przeciwko. Ja się staram o na przykład patronaty książek, czyli to oznacza, że muszę promować tą książkę też bardziej rozwoju współpracy z wydawnictwem niż z autorką.
Wszystko dzieje się w drugiej klasie szkoły średniej w liceum. Postanowiłem jeszcze w czasie wakacji wystartować do samorządu uczniowskiego. Chodziło też o to, że właśnie jedyną partią, która miała startować, czy grupą osób, były właśnie osoby, które miały szerokie poparcie w ogóle w szkole. No ale w sumie to każdy wiedział, że one ani nic nie zrobią. Poza tym to były takie osoby, które, mówiąc wprost, były znane z tego, że sobie palą na każdej przerwie, więc to też chodziło o to, żeby ktoś się serio zajął sprawami ucznia, a nie po prostu sobie na przykład wpisał do CV, że był przewodniczącym samorządu. Stąd też, gdy tam w listopadzie się rozpoczęła ta kampania, to w pierwszym takim sondażu robionym na jakimś tam koncie, na jakimś tam spotet czy szkoły czy coś takiego, to mieliśmy całe tam chyba 10% poparcia. Druga partia miała te 90%. Wtedy umówiłem się z menedżerem Subwaya koło mojej szkoły i udało mi się załatwić tam 20% zniżkę dla wszystkich uczniów. I to trafiło do uczniów. Takim kulminacyjnym momentem zwrotnym w całej tej kampanii była debata organizowana w auli naszej szkoły. Tam naprawdę było dużo osób, myślę, że 200 uczniów i uczennic naszej szkoły tam się pojawiło. Ja ogłosiłem wtedy oficjalnie te zniżki. Druga partia, publica, miała osoby, które, no, widać było, że miały ustawione już wcześniej pytania, które nam będą zadawać. No i dostaliśmy w którymś momencie już któreś tam pytanie, że jak te zniżki niby zmienią życie uczniów. No i mnie już to, szczerze mówiąc, irytowało, bo tańsze jedzenie, no co w tym złego? No i ja tak wstałem i tak wszedłem w taką demagogię, ale uzasadnioną w tamtym momencie i tak krzyknąłem: czy wy chcecie odebrać uczniom ich zniżki? I wtedy były wielkie brawa na całej i to był taki moment, który był nawet tam, się pojawił na jakichś kontach szkolnych, potem nawet na kabarecie studniówkowym ktoś tam zagrał moją rolę. W tych wyborach udało się zwyciężyć, no i wierzę, że zrobiliśmy dobrą robotę.
Było to w 8 klasie. Była propozycja właśnie pisania gazetki szkolnej. Zgłosiłam się do tego, wiadomo. Moi przyjaciele, właśnie moja rodzina też mnie wspierała w tym. Lecz później pojawiły się problemy, ponieważ wymagało to właśnie dużo pracy i nakładu energii. Dlatego też często siedziałam po nocach właśnie i pisałam te artykuły. Moi rodzice mówili, że sobie odpuściła i nauczyła się właśnie tej matematyki polskiego i angielskiego. Jednak mimo wszystko właśnie chciałam pisać te artykuły, sprawiało mi to przyjemność. I finalnie jakby pisałam je.
Nie odbiło się to aż tak bardzo na nauce. Dostałam się do szkoły pierwszego wyboru, szkoły marzeń. Dzięki temu buntowi poznałam bardziej siebie i to, co mnie interesuje i kim chcę być w życiu.
To, co jest dla nas ważne, to pytania o naszą przyszłość. Nie wiem, kim chcę być. Na razie się tym nie zajmuję, jeśli chodzi o zawód. Jestem dopiero w klasie 8 szkoły podstawowej, więc na razie myślę o najbliższych rzeczach, czyli egzaminie. Jeśli chodzi o to, kim chcę być w przyszłości, to na pewno jeśli chodzi o harcerstwo, chciałbym piąć się po szczeblach kariery, zostać na przykład przybocznym, drużynowym.
Pytanie, kim chcę być, bardzo się ostatnio nasuwa w moim życiu, ponieważ jestem w połowie klasy 3 i moja wychowawczyni właśnie bardzo nas tak motywuje do tego, żeby teraz w feriach, jak mamy trochę wolnego, poszukać studiów, czy zdecydować się na jakąś maturę, tak? Powiedziała nam, że jak zrobimy to wcześniej, to będzie nam łatwiej. No ale myślę, że nie jest łatwiej. Bardzo dużo moich znajomych ma ambitne plany na studia. Jakaś ekonomia, tutaj politechnika. Bo jestem w klasie matematyczno-fizycznej, więc te kierunki ścisłe się nasuwają. No a równocześnie też chodzę do szkoły muzycznej. Praktycznie nie pamiętam czasu, kiedy nie chodziłam na te zajęcia. No, moja wychowawczyni jest mi bliską osobą i właśnie ona tak nie jest tego przekonana. W sensie, że jak jej mówię, że może studia muzyczne. Ja sama tak sobie zastanawiam się nad tym bardzo, ponieważ praca muzyka w Polsce jest ciężka. Bardzo dużo osób, jak potem kończy studia, to po prostu ciężko im jest znaleźć pracę, zarabiają mało wbrew pozorom. To też jest stresująca praca, tak? Bo trzeba dużo, dużo bardzo występować. Ja na przykład stoję przed takim pytaniem, czy nie wybrać takiego kierunku, można powiedzieć, nie wiem, łatwiejszego, czy na przykład nie bardziej skupić się nad na przykład dobrym napisaniu matury, w napisaniu dobrze matematyki, czy tam wiedzieć, że idę na studia i potem mam jakąś pracę, tak? Nadal muzyka jest bardzo ważna dla mnie i bycie takim skrzypkiem profesjonalnym nadal gdzieś jest moim marzeniem. Więc ja na przykład stoję przed takim dylematem.
Wracamy z mikrofonem na ulicę, by przekonać się, co myślą inni.
Jak znaleźć to, w kim chcesz?
Aha, jeżeli pracować w czymś, to trzeba to lubić. Na siłę nie ma co. Bo to praca powinna sprawiać przyjemność. Oprócz tego, że się dostaje pieniądze, bo jak człowiek idzie na siłę do pracy, to nie jest to dobre.
Jakaś pasja.
Czyli trzeba mieć swoją pasję i znaleźć właśnie zawód, który związany jest z tą pasją i sobie realizować to.
Kim chciałaś być, kiedy byłaś młoda?
O, lutnikiem może.
A pan?
A ja chciałam być żołnierzem, ale już mi przeszło.
A dlaczego?
Nie, to już nie, to nie ten zawód.
Może kiedyś zostanę przewodnikiem takim historycznym, bo to wpadło mi tak do głowy właśnie na tych zajęciach, żeby właśnie zadawać się z ludźmi, bo ja w swojej pracy to chciałbym pracować z ludźmi i coś w tej pracy wnosić, na przykład uczyć nas o swoim ulubionym mieście. W tym przypadku byłaby to Warszawa.
O jakiej pracy państwo marzyli?
A w jakim wieku?
No, 10 lat.
Tak, no coś takiego.
Od 10 lat w ogóle nie myślałem o pracy. Wcześniej może troszkę, ale...
No to może coś wcześniej.
No dobra, wyjdzie nudne, dlatego że no jednak jako millennials no to po prostu każdy kochał dinozaury i chciał je odkopywać, więc...
Ja chciałam zostać ilustratorką książek dla dzieci.
I wyszły marzenia?
Malowałam przez 30 lat, a potem stwierdziłam, że już mam dość malowania i jakoś gdzieś to życzenie się tam nie spełniło. Rozpłynęło się.
Ogólnie to jest dość kontrowersyjne, ale zaczęłam się interesować takimi substancjami jak psychodeliki. I to są takie środki psychoaktywne, które w prawie są zapisane jako narkotyki, tylko różnica jest taka, że te środki mają duży potencjał medyczny i mi się marzy, żeby właśnie pójść jakąś tą ścieżką, nie wiem, może neurobiologa i po prostu walczyć o to, żeby można było nimi prowadzić terapię. Problem z badaniem psychodelików jest taki, że jedyne studia jakie jakby prowadzą konkretnie kierunek o psychodelikach, są chyba w USA. Planuję poszukać jakichś stypendiów, ale nie wiem, czy będzie mnie stać na wyjazd za granicą. Moi rodzice też są bardzo sceptyczni co do tego, no bo to jest kontrowersyjny jednak temat. Oni mają trochę uprzedzenia na ten temat. Moja mama jest psychologiem i ona powiedziała coś takiego, że finansowo no nie wie, czy będzie mnie wspierać, ale jakby akceptuje to, że tym się interesuje. Jednak mój tata ma bardzo złe skojarzenia. On od razu jest tym przekonany, że ja bym to brała na potęgę i tak dalej. Mój tata coś chciał sprawdzić w ustawieniach telefonu i zobaczył powiadomienie, które sugeruje, że się interesuje tym tematem. I potem mieliśmy taką trudną rozmowę, bo mój tata był wkurzony i był przekonany, że ja już w ogóle jestem zainteresowany na od razu braniem tego. Panie docierało do niego, że ja naprawdę potrafię odmówić różnych substancji i że naprawdę niczego nie brałam. W tamtym momencie trochę się pokłóciliśmy, bo było mi przykro, że on nie wierzy w to, że ja nie brałam niczego takiego i nie jestem zainteresowana jakby braniem, tylko badaniem tych substancji. Próbowałam go właśnie przekonywać na te inne sposoby, że no ty pijesz alkohol. Ja nawet nie to, że chcę brać, tylko dopiero badać, to on właśnie, żeby mnie odciągnąć od tego pomysłu, no to zdecydował się, że jeśli on nie będzie pić alkoholu, to ten mój argument o tym, że on pije alkohol i gdzieś to jest taka trochę hipokryzja, zniknie. Co prawda nadal gości częstuję, ale osobiście zrezygnował i też mu powiedziałam, że doceniam go za to, no bo też uważam, że alkohol jest zły. No, aczkolwiek i tak chcę znaleźć jakieś sposoby, żeby go po prostu przekonać.
Moim marzeniem, jak byłam młodsza, to było bycie ogrodniczką. Moja babcia miała działkę i pracowała na działce i chciałam jej pomagać, ale z moim rozwojem i dorastaniem stwierdziłam, że nie mam rąk do kwiatków i jedyne, co mnie żyje, to kaktusy na parapecie, więc ta ścieżka się skończyła.
Chciałam być politykiem, chciałam pracować w reklamach, chciałam być radiowcem. Też był taki okres czasu, gdzie sama nagrywałam mniej więcej, wymyślałam jakieś podcasty, żeby jakoś dotrzeć do ludzi, żeby jakoś ich przekonać. I jednak reklama jest ze mną od początku, kiedy te zawody zaczynają mi się ze sobą łączyć, to jednak reklama ze mną pozostanie.
Ja jestem najmłodszy z tej grupy i mam najwięcej czasu do wybrania zawodu, profesji, studiów. I z tego, co inni powiedzieli, chyba zaczynam się z tego cieszyć, że nie muszę jeszcze wybierać. Jednak aktualnie interesuję się lotnictwem i wydaje mi się, że w przyszłości chciałbym być pilotem. Żeby być pilotem, trzeba zdać bardzo dużo egzaminów, trzeba się dużo uczyć, ale przede wszystkim trzeba też zdać testy zdrowotne. Aktualnie nie widzę się nigdzie indziej niż w kokpicie za parę lat, ponieważ nie ma dnia, kiedy nie wejdę choć na chwilę na flight radara lub kiedy nie posłucham jakiejś wymiany radiowej z wieżą na Okęciu. Poświęcam tej pasji bardzo dużo czasu, ale wydaje mi się, że mogę zmienić swoje zainteresowania do czasu mojej osiemnastki i dorosłości, ponieważ 2 lata temu byłem pewien, że będę lekarzem, ale to się zmieniło.
Czy uda nam się zrealizować to, czego chcemy? Czy znajdziemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania? A może ważne jest zupełnie coś innego?
Kim chcesz być?
Kim chcę być? To jest bardzo interesujące pytanie, moim zdaniem. Zawodowo nie mam żadnego pomysłu. Emocjonalnie chcę być osobą, jak już było wspomniane, szczęśliwą. Ale co znaczy to szczęśliwe? Chcę być osobą szczęśliwą w takim sensie, żeby mieć kogo kochać, żeby wszyscy dookoła mnie byli szczęśliwi, żeby po prostu żebym nikomu nie sprawiał żadnej przykrości, żebym był szczęśliwy z moją rodziną, z moimi kolegami, ze wszystkimi dookoła mnie.
Czy uważasz, że jest to możliwe, żeby nikomu w ogóle nie sprawiać żadnej przykrości, nawet nieświadomie?
Niemożliwe, w sensie, żeby nie sprawiać przykrości, bo tak czy inaczej się komuś wymsknie, ktoś ma zły dzień, coś się stało, coś... po prostu to jest normalne, że komuś się wymsknie. Ale właśnie w tym jest ta rzecz, żeby starać się to nie robić. Po prostu bądź najlepszą wersją siebie.
Podcast przygotowali Weronika, Zofia, Franciszek, Brunon, Szymon, Iga, Bruno, Marceli, Nina, Bruno, Zofia, Maja, Diana, Stanisław, Julia, Marta i Weronika. Podcast powstał w ramach ferii w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie podczas warsztatów Torby Reportera i Podcastera. Pod kierunkiem Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej, Katarzyny Błaszczyk oraz Bożeny Dudko z ramienia SCEK.